Partnerem audycji jest miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Dzień dobry Państwu. W audycji Od Piasta do Miasta witam Marek Białokur. Mariusza dzisiaj z nami nie ma. Zbiera materiały do następnej audycji, a my przechodzimy do naszego tradycyjnego kalendarium. I cofamy się do roku 1431. Dokładnie 30 maja tego roku w Rouen spłonęła na stosie 19-letnia Joanna d'Arc, znana także jako Dziewica Orlańska. Francuska bohaterka narodowa, święta kościoła katolickiego, patronka Francji. Podczas wojny stuletniej prowadziła armię francuską do kilku ważnych zwycięstw, twierdząc, że działa kierowana przez Boga. Pośrednio przyczyniła się do koronacji Karola VII, została schwytana przez Burgundczyków i przekazana Anglikom, osądzona przez sąd kościelny i spalona na stosie. 24 lata później papież Kaliks III dokonał rewizji decyzji sądu kościelnego. Uniewinnił ją i określił przeprowadzony w Rouen proces jako sprzeczny z prawem. Beatyfikowana została w roku 1909, a 11 lat później w roku 1920 kanonizowana. 30 maja 1505 roku podczas obrad Sejmu w Radomiu uchwalono konstytucję sejmową, potocznie nazwaną Nihil Novi, nic nowego. Konstytucja ograniczała kompetencje prawodawcze monarchy I Rzeczypospolitej. Została uchwalona przez Sejm Radomski w kościele farnym pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Jej nazwa Nihil Novi, nic nowego, bez zgody ogółu, potocznie tłumaczy się jako nic o nas, bez nas. Zakazywała królowi wydawania ustaw bez uzyskania zgody szlachty reprezentowanej przez Senat i Izbę Poselską. Król mógł wydawać samodzielnie edykty tylko w sprawach miast królewskich, Żydów, len, chłopów w królewszczyznach i w sprawach górniczych. 30 maja 1904 roku w Warszawie urodził się Jan Mosdorf, nauczyciel, publicysta i doktor filozofii, działacz obozu Wielkiej Polski, prezes Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, a także przywódca obozu narodowo-radykalnego, więzień i ofiara niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie wysłano go 6 stycznia 1941 roku. 25 września roku 1943 Mosdorf został osadzony w bloku 11, tak zwanym bloku śmierci, a 11 października w wyniku donosu został rozstrzelany przez Niemców razem z innymi więźniami w zbiorowej egzekucji. Miał wówczas 39 lat. Jego symboliczna mogiła znajduje się na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. I wreszcie wydarzenie z najnowszej historii. 30 maja 1960 roku, był to poniedziałek, miały miejsce tak zwane wydarzenia zielonogórskie, czyli wystąpienie mieszkańców Zielonej Góry przeciw milicji i skierowanych później odwodów ZOMO w obronie domu katolickiego, który wskutek decyzji ówczesnych władz zlikwidowano, przekazując budynek na inne cele. Dziś w tym miejscu znajduje się Filharmonia Zielonogórska. Był to jeden z największych protestów PRL-u, jakie miały miejsce od czerwca 1956 roku do grudnia roku 1970. Przez wiele lat i niestety także w wolnej Polsce o tych wydarzeniach mówiło się niewiele. Podobnie jak o pacyfikacji brzeskiej z 26 maja 1966 roku. I w jednym i w drugim przypadku powodem protestów społeczności czy brzegu, czy Zielonej Góry była obrona mienia kościelnego. Po krótkiej przerwie wracamy do audycji i przedstawię Państwu naszych dzisiejszych gości.
Radio Doksa. Co dobre.
Partnerem audycji jest miasto Opole. Od Piasta do Miasta. 800 lat Opola.
Witam Państwa serdecznie po przerwie. W naszej dzisiejszej audycji goszczę trzech historyków. Panią doktor Adriannę Dawid, Instytut Historii Uniwersytetu Polskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pana doktora Antoniego Maziarza, reprezentującego również Instytut Historii, ale jednocześnie prodziekana Wydziału Nauk Społecznych naszej opolskiej Alma Mater.
Dzień dobry Państwu.
I trzecim naszym gościem jest pan doktor Mariusz Sawicki, historyk specjalizujący się w XVI, XVII, XVIII stuleciu, również wykładowca Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Szanowni Państwo, od kilku miesięcy na antenie Radia Doksa w audycji Od Piasta do Miasta rozmawiamy o historii naszego wspaniałego miasta. Wpisujemy jego historię w dzieje Polski, w dzieje Europy, w dzieje świata. Gościliśmy już wiele osób. Poświęcaliśmy również część naszych spotkań na to, żeby zastanowić się i podyskutować z tymi ludźmi, którzy na co dzień zajmują się odkrywaniem, opisywaniem zarówno słowem, jak i piórem, czy już bardziej dzisiaj na komputerze dziejów. Zbliża się okres rekrutacji młodych ludzi, którzy kończą szkoły ponadgimnazjalne, szkoły średnie, będą wybierali kierunki studiów i uznaliśmy, że jest to dobra okazja, żeby łącząc wiedzę o naszym mieście, spróbować też pokazać młodym ludziom, jakie perspektywy stwarza młodemu człowiekowi w wieku 18, 19, 20 lat studiowanie szeroko pojętych kierunków humanistyczno-społecznych, a w szczególności tych, które związane są z historią, po to, żebyśmy na przykład na 850-lecie naszego miasta mieli w naszym wspaniałym grodzie grono badaczy, którzy będą opisywali jego historię. Pozwólcie Państwo, że zacznę nasze dzisiejsze spotkanie od właśnie takiego pytania. Czym dla Państwa jest historia, odkrywanie przeszłości? I dlaczego sprawia wam to przyjemność? Bo musi tak być, skoro zajmujecie się właśnie historią. Pani doktor.
Dla mnie badanie przeszłości jest przede wszystkim spotkaniem z czyimiś emocjami. Ja sobie to cenię, bo jeżeli mamy rozmawiać o tym, co my lubimy w tej naszej pracy badawczej, to ja na to bym zwróciła uwagę. Oczywiście odwołujemy się w naszej pracy do dokumentów, sprawozdań, prac, prasy, ale to są takie relacje poniekąd suche i one wnoszą bardzo wiele, ale to, co ja lubię, to wczytywanie się w czyjeś pamiętniki, wspomnienia, wsłuchiwanie się w głos osób, które przeżyły jakieś interesujące wydarzenia, były świadkami czegoś istotnego lub po prostu opowiadają o przeszłości. I każdy z nas jest konfrontowany z tego typu wiedzą o historii. Ileż to razy słuchamy swoich rodziców, babć, wujków, starszych znajomych, którzy chętnie, coraz chętniej z biegiem lat dzielą się z nami tymi wspomnieniami. I tego typu źródła wiedzy, moim zdaniem, o przeszłości powinno się wykorzystywać w pracy i wsłuchiwać w nie. To mi, jako historykowi, sprawia przede wszystkim satysfakcję.
Ale jeśli można dodać, to jak najbardziej. Natomiast trzeba zauważyć, że przecież historia otacza nas wszędzie. Tak? Na każdym roku, na każdym kroku ona jest. Czy chodzimy po Opolu i obserwujemy kamieniczki, obserwujemy zabytki, które są, to wstyd trochę nie wiedzieć, co to jest. Poza tym, nawet biorąc pod uwagę wyjazdy wakacyjne, zbliża się okres wakacji, no to przecież nie będziemy leżeć na plaży wietrznie, a pójdziemy, czasem coś zobaczymy, czasem przeczytamy jakąś tablicę i z tą historią my przez cały czas, chcąc, nie chcąc, a częściej chcąc, obcujemy, mamy ją na co dzień. I na co dzień się z nią stykamy, więc historia jest rzeczywiście bardzo istotną nauką, czy dziedziną nauki, czy dziedziną wiedzy w naszym codziennym życiu. I stykamy się z nią przez cały czas. No, jest to bez wątpienia przygoda wielka, pod każdym względem. Tak jak tutaj koleżanka wspomniała, rzeczywiście odchodzi się, przynajmniej w tym czasie, którym ja się zajmuję, XVI-XVIII wiek, od tej historii takiej klasycznej, bo to jest przecież w podręcznikach, to jest w książkach. Zaczyna się badać historię życia codziennego, historię życia prywatnego. Tak jak tutaj pani doktor Dawid wspomniała, te emocje, które towarzyszyły ludziom nie tylko w wieku XIX czy XX, ale też wcześniej, w wieku XVI-XVII. Przecież oni odczuwali czasem w bardzo podobny sposób do tego, jak my odczuwamy to dzisiaj. Czasem te emocje się zupełnie nie zmieniły. Czasem tak. To trzeba się zastanowić, dlaczego one się zmieniły. Więc teraz te badania, które są prowadzone, idą właśnie w tym kierunku przybliżenia tego, jak żyli ludzie z dnia na dzień, jakie były ceny, jakimi problemami się borykali, jakie mieli buty, dlaczego na obcasia, dlaczego nie, dlaczego w Hiszpanii suknia nazywała się Guadragazime w XVII wieku, czyli schowek na dzieci. Także na takie pytania w tej chwili staramy się odpowiedzieć. Tego szukamy i to eksponujemy bardzo często.
Czyli emocje, historia życia codziennego, panie doktorze, jak to z pana perspektywy wygląda?
Ja się wpiszę w te dwie wypowiedzi, bo po pierwsze rzeczywiście historyk musi być trochę i psychologiem, i detektywem. I musimy łączyć tego typu predyspozycje. Oczywiście trzeba mieć też i dużo samozaparcia, cierpliwości, kiedy przewracamy czasem, wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, nudne papiery, ale przede wszystkim widzimy właśnie prawdziwego, żywego człowieka w dokumentach i rzeczywiście to jest najbardziej fascynujące. No dziękuję za wypowiedź też kolegi Mariusza, bo myślę, że w tych minionych kilkudziesięciu latach odeszliśmy od badania takiej tej historii naszej, nam najbliższej historii rodzinnej, genealogii, bo, no bo przecież przeszłość genealogiczną to miała głównie szlachta, prawda? Tam była zawarta ta pamięć przyszłości poszczególnych rodów i raczej tego typu postrzeganie historii nie było prezentowane czy w podręcznikach, czy też w historiografii ówczesnej. Natomiast dzisiaj wracamy do patrzenia na historię właśnie poprzez pryzmat tego, co jest nam najbliższe, czyli poznawania przeszłości od dziejów swoich dziadków, pradziadków. Próbujemy wertować materiały, które są w domu i od tego przychodzić gdzieś szerzej. Myślę, że żeby zafascynować młodego człowieka tą wzniosłą historią, powiedzmy Mieszka I, Jana Sobieskiego, to najpierw powinniśmy postarać się jako rodzice, nauczyciele, no a w kolejnych etapach również jako wykładowcy, przekazać coś, co jest fascynującego w naszej najbliższej historii. Że historia to dziedzina, która dotyka każdego z nas. To nie jest, oczywiście, żeby się nią zajmować, musimy mieć przede wszystkim pasję i śmiem sądzić, że wszystkie tu osoby w studiu tą pasję mają. Bez niej historią się nie da zajmować, to jest warunek podstawowy i to jest chyba też świetna materia do tego, żeby tą pasją się dzielić. Przepraszam, ale pozwolę sobie na taką uwagę, że potem też poznaje się dobrego nauczyciela na poszczególnych etapach edukacji. Czy ten nauczyciel potrafi rozmawiać z uczniami z pasją o przeszłości, czy jest to prezentowanie kolejnego przedmiotu jako no, tego, który ja nazywam datologią. Bo to najprostsze, prawda? Przekazać poszczególne daty, a potem wyegzekwować to w postaci kartkówki, tylko to jest świetny przepis na to, żeby zabić historię. Podobnie jak podejrzewam w przypadku chemii, kiedy nauczyciel będzie wymagał tylko i wyłącznie znajomości symboli pierwiastków, a nie mówił, co z chemii wynika, dlaczego ta nauka może być fascynująca.
Albo przeprowadzał eksperymenty. Prawda,
na przykład, których... tak jest. Tym naszym eksperymentem może być właśnie badanie swojej historii, czy badanie budynku jednego wybranego w Opolu, dajmy na to, czy w swojej mniejszej miejscowości, bo to te obiekty też mają swoją przeszłość, której przeważnie nie znamy.
Jak najbardziej, Antoni, masz rację, tylko też trzeba... Historia regionalna, to warto podkreślić, ona jest dzisiaj bardzo istotna, tak? To nam pokazuje ten region, tą społeczność, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy. Znanie jego dziejów jest rzeczą bardzo istotną. Natomiast trzeba uważać, bo tu są pewne, powiedziałbym, delikatne zagrożenia. Nie można zamknąć się też tylko i wyłącznie w tej takiej, powiedzmy, naszej regionalnej małej historii, opłotkować się dookoła. Może trzeba byłoby też, bo to też są nowe postulaty takie, aby popatrzeć z perspektywy większej na dzieje. Choćby na przykład regionu opolskiego czy Opola. Usytuować go w Europie Środkowej, pokazać na przestrzeni tych burzliwych dziejów, które dotykały tą część Europy i jak tutaj ten nasz region funkcjonował. Więc
nie inaczej, ja natomiast tylko mówię tutaj o punkcie wyjścia.
Tak, tylko że
młodemu człowiekowi nie możemy zacząć opowieści historii o wzniosłym dziele Konstytucji 3 Maja czy powstaniu Stanów Zjednoczonych.
Tak, 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 no, jak najbardziej.
Właśnie raczej zacznijmy dokładnie od historii naszego, powiedzmy, domu nawet, prawda? Zainteresujmy tak młodego człowieka, kiedy ten dom został wybudowany, kto go budował, komu my go zawdzięczamy. Ja mówię o pierwocinach, które mają zasiać tą fascynację, a potem wejdziemy w komparatystykę.
Pozwólcie panowie, że wykorzystując ten wątek, który teraz rozwijacie, spróbujmy połączyć te rzeczy, ale i wpisać to też w taki rok jak ten, czyli rok 2017 w historii Opola, 800-lecia praw miejskich. Jak poprzez tego typu rocznice, wydarzenia, kiedy władze lokalne, no właśnie, przeznaczają więcej środków, kiedy o tym się więcej mówi, żeby Opole funkcjonowało w świadomości Opolan jako miejsce historyczne, w świadomości mieszkańców naszego kraju, ale też i mogło się wpisać w szerszy kontekst.
Ja już oddaję głos koleżance, koledze, ale w tym miejscu chcę podziękować władzom Opola za to, że pochyliły się nad historią, bo zawsze jako historycy będziemy odczuwać niedosyt. narracji historycznej, kiedy słyszymy w wielu no, jakichś wywiadach czy sądach, że no, Polacy nie wiedzą, co się zdarzyło 1 września. Już nawet takich podstawowych faktów, prawda, nie kojarzą, to jakakolwiek okazja do mówienia o przeszłości, zarówno w odniesieniu do władz miasta, jak i dyrekcji Radia Doksa, która w audycji, w której uczestniczymy, podjęła ten temat w wymiarze cyklicznym.
Dziękuję
bardzo. Jako historycy dziękujemy za tę inicjatywę.
Wracamy do pytania o 800-lecie, wpisanie możliwości tej historii właśnie w tym szerokim kontekście.
Zwróciłam uwagę na jeden bardzo interesujący projekt realizowany przy współpracy z miastem Opole. Poproszono młodzież i sądzę, że to jest fantastyczny krok, by angażować właśnie to pokolenie nastolatków w tego typu działania, o to, by zapytali tych najstarszych mieszkańców regionu, miasta, o to, jak pamiętają Opole przed kilkudziesięciu laty. Te relacje zostaną nagrane, opracowane i będą dostępne na takiej ogólnej platformie internetowej. Fantastyczny pomysł moim zdaniem, ponieważ młody człowiek będzie miał możliwość porozmawiania z wybraną przez siebie osobą, usłyszenia ciekawej na pewno historii. Nie jest to jakieś nudne, bardzo przepraszam, przepisywanie. To już jest fantastyczna praca z nowoczesnym sprzętem w profesjonalnym studiu nagraniowym, oparte o te najnowsze technologie. I sądzę, że tymi właśnie metodami, gdzie łączymy tę nowoczesność z wiedzą o przeszłości, można zjednywać dla wiedzy historycznej, dla historii jako nauki tych najmłodszych ludzi.
I w roli dziennikarzy, jak rozumiem, wystąpią właśnie młodzi.
Tak, tak,
młodzi
jak
ludzie,
najbardziej, tak, ci uczniowie szkół średnich czy gimnazjów w tej chwili.
No jest to bez wątpienia ciekawy pomysł, szczególnie gdyby się na przykład udało przeprowadzić taki wywiad z osobami, które pamiętają Opole z końca roku 44, jeszcze pierwszych kilkunastu dni 45. Później to miasto zmienia zupełnie swoje oblicze etniczne i pierwsza fala ludności napływowej, która pojawia się wiosną 45. roku. Bez wątpienia. Panowie, wcześniej w dyskusji między wami pojawił się ten wątek wpisania historii Opola w historię kraju, historii Europy szerzej. A czy bylibyśmy w stanie tutaj wskazać, podać kilka takich przykładów, gdzie Opole istniało właśnie w taki sposób, gdzie mogło być przykładem miasta, a jego mieszkańcy przykładem tej społeczności, która zafunkcjonowała w tym szerszym wymiarze?
To znaczy, przepraszam, bez wątpienia tak, no przecież Opole jest na bardzo ważnym szlaku handlowym, jakim była Odra, więc tutaj te kontakty handlowe jak najbardziej są. W czasie wojny 30-letniej przecież Opole będzie bardzo żywo funkcjonowało tutaj razem ze Stanami Śląskimi. W czasie tej całej zawieruchy, no tu będą i Duńczycy przechodzili niedaleko, i Szwedzi będą też przechodzili. Także Opole funkcjonowało w tych dziejach. Ono jest zauważalne. To nie jest jakaś mała plamka z napisem Opole, ale ono jest rzeczywiście zauważalne. Były okresy lepsze, okresy gorsze. Na to trzeba też przede wszystkim zwracać uwagę. Poza tym należy też aktywizować u nas mieszkańców poprzez to, żeby pokazać im troszeczkę inne konteksty historii, chociażby przez konferencje, które są organizowane u nas w Instytucie Historii, czy którymi jesteśmy w jakiś sposób my zaangażowani w te konferencje. One są otwarte, każdy może przyjść, każdy może posłuchać, co nowego w świecie nauki, co nowego historycy mają do powiedzenia. Młodzież, jak najbardziej, młodzież jest bardzo aktywna i to można obserwować przy wszelkiego rodzaju, choćby festiwalach nauki, choćby grupach rekonstrukcyjnych. Ja z takimi grupami też mam do czynienia, scenariusze bitew różnych się przecież pisze, więc takie coś mamy. To jest żywa historia. To, co tutaj koleżanka mówiła, to jest bardzo istotne, żeby młodzież miała kontakt z tą żywą historią.
Proszę Państwa, proszę bardzo.
No ja zwrócę uwagę na to, że historia jest nauką humanistyczną, a więc tu mówiliśmy o obiektach i tak dalej, ale przede wszystkim zajmuje się człowiekiem. I w kontekście 800-lecia myślę, że to jest też świetny pretekst do tego, żeby mówić o ludziach, którzy z Opola wyszli, czy w Opolu robili swoje kariery, a dzisiaj widzimy ich w najbardziej popularnych leksykonach, bynajmniej nie polskich, ale międzynarodowych, niemieckich, brytyjskich. Zachęcam do tego, żeby poszperać, komu świat zawdzięcza najbardziej popularne modele, lokomotywy na przykład. Jaki jest wkład Opola w rozwój przemysłu cementowego, bo dzisiaj owszem, mamy cementownię Odra, ale te 100 lat temu był to zupełnie o innej skali ośrodek. Słowem, upominam się też o to, żeby w przestrzeni Opola, jak i innych miejscowości, istniały takie miejsca, które będą upamiętniały osoby zasłużone dla danej miejscowości. Przepraszam, bo troszeczkę może to już w moich ustach brzmi jak swego rodzaju mantra, ale to... No, proszę włodarzy poszczególnych miejscowości o to, żeby kiedy pojawiają się nowe ulice, mamy nowe skwery, żeby odejść od modelu takiego bezpiecznego, nadawania im nazw Bolka i Lolka, ulic słonecznych, zielonych i tak dalej. Natomiast śmiało wchodzić w upamiętnianie tych, którzy coś dla tej miejscowości zrobili. I tutaj znowu ukłon w stronę władz Opola za skwer biskupa Antoniego Adamiuka, który zasłużył na to, żeby zaistnieć właśnie w przestrzeni Opola, czyli dowód na to, że akurat w Opolu ten sposób myślenia jest reprezentowany, z czego jako historyk bardzo się cieszę.
O biskupie Adamiuku z radnym Markiem Kawą i z panem doktorem Jerzym Paterskim mieliśmy okazję przed miesiącem rozmawiać. Proszę państwa, jak słyszycie, o historii można ciekawie opowiadać, a jak kształci się ludzi, którzy w przyszłości będą tak ciekawie o historii opowiadać, po krótkiej przerwie z naszymi gośćmi będziemy nadal kontynuować rozmowę.
Radio Doksa.